Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witam naszego gościa, pan Maciej Kapuściński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Debiutant z debiutancką powieścią Szpetnicy i od razu powiem, że tak Gdyni jeszcze nikt na całym świecie nie opisał. No jest to dosyć specyficzny też czas w tej Gdyni, bo to jest zima, dokładnie 4-5 stycznia 2004 roku. W powieści spotykamy trzech młodych ludzi, Piotra, Andrzeja i Rafała, którzy wtedy właśnie postanawiają zrobić coś. To znaczy przygotować, ja wiem, zamach na prezydenta Rzeczpospolitej?
No może ja powiem tak, no to są intelektualiści i oni bardziej myślą o przewrocie intelektualnym, duchowym, przewrocie związanym ze świadomością społeczeństwa, narodu. Myślę, że to jest taka myśl przewodnia, ten bunt, jaki nimi kieruje w tej sferze intelektualnej. Natomiast no nie ulega wątpliwości, że rzeczywistość jakoś trzeba ukierunkowywać i toczy się między nimi spór, w których różne idee tutaj biorą górę, tak? Piętrzą się między nimi. I na pewno ten spór trwa i on się nigdy nie chce skończyć, tak? Ten ciężar, jaki historyczny, jakich oni czują na sobie, tą odpowiedzialność i myślę, że te romantyczne dusze też ich gdzieś tam ze sobą się stykają i następuje walka tak naprawdę chyba między nimi.
Jedyną naszą ideą jest stworzenie czystego i niezniszczalnego pokolenia, mówi jeden z nich na przykład. Zresztą tak jak pan mówi, oni ze sobą dyskutują też o tym, czy to ma być tylko wystąpienie wobec prezydenta Aleksandra wtedy, prawda, w 2004 roku. Czy to ma być jakiś akt czynny, że tak powiem. Ale mnie to wszystko bardzo zadziwiło, dlatego że mamy rok 2004. Polska za chwilę wstąpi do Unii. A pan pisze o tych młodych ludziach i w mojej głowie się pojawiają jakieś sposoby, nie wiem, myślenia, jakieś schematy, jakieś kalki właśnie z romantyzmu, z Kordiana, który mdleje w sypialni cara. Oni mówią o Piłsudskim, a ja widzę XIX wiek. Wydaje mi się to, nie wiem czy anachroniczne, ale jak to się stało, że pan jakby odnalazł w młodych ludziach początku XXI wieku tamte romantyczne sposoby myślenia, schematy działania?
Ja myślę, że jest coś takiego, ten taki kod polskości chyba jest zapoczątkowany w romantyzmie i on jest, każda następna epoka jest nacechowana nią. Mickiewicz, Słowacki wymusili przecież na następnych pokoleniach swoistego rodzaju myślenia, tak? Nie ma w zasadzie polskiego pisarza nienasączonego Mickiewiczem i także w późniejszych pokoleniach nie ma tak naprawdę wielkich intelektualistów nienasączonych Słowackim, tak? I chyba ta myśl, ona przechodzi chyba między pokoleniami i rzeczywiście można takie odnieść wrażenie, że gdzieś ta epoka romantyzmu, może nawet nie romantyzmu, tego spojrzenia zasączonego myślą Mickiewicza, Słowackiego, idzie i jest taką ideą, która wyznacza im na pewno jakieś punkty odniesienia. No i trzeba też powiedzieć, że chyba w ogóle ten rok 1939, on jest jakby chyba taką datą, która kończy pewien etap w polskiej historii i w tym momencie coś się kończy i ci bohaterowie właśnie chyba tęsknią za...
No właśnie. W nich jest innym... jakiś niezrozumiały dla mnie sentyment do lata 1939 roku, czyli chwilę przed wojną, do tamtego świata.
Myślę, że dla nich się kończy pewna epoka wtedy, tak? Myślę, że no jest coś takiego, że tamten świat przedwojenny był jednak, tamta epoka była chyba zupełnie inna, tak? Niż ta powojenna. I oni to wyczuwają i chcieliby jednak powrót do tamtej rzeczywistości.
Dla mnie tak przyznaję, że znowu jest to niezrozumiałe. Nie wiem, czy to jest też głos części pana pokolenia, czy trochę starszego, żeby w czasach, kiedy no jest rok 2004, czyli 5 lat już po, powiedzmy, wygranych wyborach, tuż przed wstąpieniem do Unii, nowe tysiąclecie, nowa Europa, a my ciągle uważamy, że ktoś nas nie tyle okupuje, co że władza jest nie taka, prawda, że trzeba ją obalić. No oni jak pod zaborami myślą. O co to chodzi?
Oni w pewnym sensie może nie myślą pod zaborami, ale myślą, że oni chyba bardziej myślą w kategoriach niewolność jest najważniejsza, a świadomość jest najważniejsza. Więc istota świadomości, która nie wiem, nie jest jakby dostarczona, nie jest jakby, społeczeństwo nie jest nią opatrzoną, no to nie może jakby dokonywać właściwych wyborów, tak? Czyli jakbyśmy mieli to podzielić w taką sferę ideologiczną, to im właśnie zależy na tym, żeby pobudzić ludzi do myślenia tego, tak? Jakie było państwo, jakie było społeczeństwo, jaki był naród wcześniejszy i czegoś dokonać wielkiego. No ale ja myślę, że tak marszałek Piłsudski przecież miał podobne problemy. Początek XX wieku, w zasadzie nikt nie chciał go słuchać, tak? Jak wyruszał z pierwszą brygadą, no to też to było stu kilkunastu żołnierzy, więc chyba tak zawsze jest, że jednostki muszą ciągnąć swoje idee za, ciągnąć te masy społeczne, przekonywać ich do swoich idei. I oni w pewnym sensie chyba są przerażeni i chyba odrzucają tą koncepcję duszy polskiej skupionej właśnie takiej wokół takiego marazmu, jaki oni wyczuwają, jaki widzą, tak, w tamtym czasie. I chyba tego nie chcą, tak? No mi się wydaje, że jednak okres PRL-u, totalitaryzm w Polsce, tak? Oni mają wrażenie, że coś jakby się zatarło, czegoś im brakuje, tak? I chcą pokazać, chcą obudzić w młodych studentach, w rówieśnikach, w całym pokoleniu taką ideę myśli, ideę ducha, ideę równości, ideę, no nie wiem, czegoś wielkiego, tak? Mhm. Żeby tego marazmu nie było.
No to i romantyzm, i Wyspiański tutaj z Weselem i z Wyzwoleniem, wszystko. Pan opisuje Gdynię i mówi o tym, że jest to pana Drohobycz i pana Petersburg, to znaczy Petersburg oczywiście Dostojewskiego, Drohobycz Brunona Schulza, a Gdynia pana. I rzeczywiście z Schulza jak z Schulza, ale z Dostojewskiego jest tu sporo. Myślę, że wręcz takie nawiązania w fabule i w tych dyskusjach o antychryście i o tym, czy można poświęcić dziecko na przykład. A z Schulza to chyba to błądzenie, prawda? Takie błądzenie nie po ulicy Krokodyli, ale po Witomińskiej, po Tatrzańskiej, po Orłowie, Przebędowskich. I ta Gdynia jakaś taka zmrożona śniegiem, miotana wiatrem, tak jak mówię, jeszcze takiej Gdyni nie widziałam, to chyba pana miasto poza wszystkim, tak? Po babci tutaj już.
No rzeczywiście, Gdynia jakby tutaj, już nawet pod kątem bohaterów głównych, tak? Gdy się odwołują właśnie, że Gdynia jest zbudowana w II Rzeczpospolitej przed wojną. No ale Gdynia, no przede wszystkim tak, rzeczywiście to jest moje miasto, tu się urodziłem, moja babcia była tu urodzona w Gdyni. No jest to miasto szczególne i chyba ta dusza tego miasta jakby w pewnym sensie, no nie wiem, jakby kieruje tymi bohaterami, tak? I wszystkie jej zakamarki, wszystkie miejsca, w którym oni wędrują, sprawiają, że czują się wspaniale, tak? I nie wiem, jakby wypełniają swoje myśli tym miastem, miasto wypełnia myśli, ich myśli i tak to trwa nawzajem, nie?
Mówi pan, czują się wspaniale, tak naprawdę to przede wszystkim Piotr, prawda? Mhm. Apostolskie imię, to chyba nie bez powodu, co? Bo tutaj motyw religijny gdzieś tam się pojawia. No w każdym razie Piotr, który rzeczywiście chodzi po Gdyni dzień i w nocy, mróz, wiatr, sztormowa pogoda na moje oko i bardzo dużo śniegu, a on gdzieś się błąka z szalikiem albo bez rękawiczek cały czas po tych ulicach i ta Gdynia staje się takim jakimś labiryntem, jakimś takim konstruktem. Opisuje pan ulice, które mają niebywałą zupełnie architekturę w tym słowie, są jakby żywe, a jednocześnie przywodzą mi na myśl kino ekspresjonistyczne sprzed wojny. Mhm. Gabinet doktora Caligari z tą taką zdeformowaną przestrzenią, jakiś kubizm, sama nie wiem co, ale rzeczywiście odnalazł pan w tej Gdyni, która jest takim jakimś stworzeniem dziwnym tutaj architektonicznym, niebywałego ducha, bo mówi się wiatr od morza, szklane domy albo okno na świat, prawda? Ale raczej Gdynia kojarzy się z czymś otwartym, jasnym, a pan tu stworzył taki labirynt duchowy.
No ja myślę, że tak, labirynt duchowy, labirynt myśli. Coś, tak jak mówię, Gdynia jest miejscem szczególnym, myślę, tak? No bo trzeba powiedzieć, że Gdynia jest dzieckiem II Rzeczpospolitej, tak? Z córką II Rzeczpospolitej. I chyba no, jest też zbudowana wysiłkiem jednak tego całego państwa, które nazywamy II Rzeczpospolitą i miastem szczególnym. Architektura Gdyni no, również wpływa przecież na to wszystko, o czym jak o niej myślimy, tak? Jest unikatowa, jest piękna, jest, jakbym powiedzieć, no, w tej polskiej całej myśli architektonicznej jest chyba taką perełką, nie? Mm. Te myśli, te zachowania bohaterów, one są jakby utkwione w tym labiryncie miasta. Tak jakby Gdynia była taką mapą, która wskazuje, albo nasącza może, tak, tych bohaterów, albo głównego bohatera, napędza do działania jakiegoś, tak? Do takiego, a nie innego zachowania.
O tym Piotrze musimy porozmawiać, bo to jest taki człowiek wędrujący, młody oczywiście, od kobiety do kobiety, prawda? Mhm. Wspominający z jednej strony to, jak doszło do zawiązania spisków cyganerii, Wszyscy znają cyganerię. On tam patrzy przez okno. Zimą właśnie wspomina. Tuż przed egzaminem u profesora, który umożliwił mu ten akt terroryzmu właściwie ideologicznego, prawda, do którego się przygotowują, i tuż przed spotkaniem z inną kobietą. Ale ja tak jak na niego patrzę, to myślę sobie taki błąkający się grzesznik trochę, co? Po Gdyni.
No myślę, że grzesznik, tak jak my wszyscy, prawda? Grzesznik, który tak naprawdę chyba właśnie po tej Gdyni szuka tej tożsamości, tak? Próbuje zidentyfikować swoje myśli, swoje zamiary i który tak naprawdę wciąż chyba nie osiągnął tego absolutu myślowego, nie? Gdzieś tak naprawdę chyba jest to wszystko, kroczy właśnie pomiędzy pytaniem być czy nie być, nie?
Ale on jest taki obcy trochę. On tak jakby nie umiał kochać, co?
Chyba jest taką osobą, która jeszcze nie dojrzała, może bym powiedział, tak? Nie jest na tyle dojrzałą osobą, żeby właśnie zdefiniować swoje słowo miłość w sobie. I może właśnie przez to jeszcze chyba tego nie dorósł, ale chyba sobie zdaje z tego sprawę. Dochodzi do tego momentu. Chyba się tego boi tak naprawdę.
No bo wychodzi najpierw od Alicji. Młodej kobiety, dziewczyny, która naprawdę kocha go miłością taką na małżeństwo i na zawsze,
na
prawda?
Zawsze.
No. A on od niej uchyla się, ucieka, okłamuje, nie przyznaje się, że tak naprawdę to on owszem korzysta, ale nic w nim nie ma i wolałby bez zobowiązań. Trochę go to męczy, prawda?
Mówię, że oszukuje w pewnym sensie siebie ją.
Ale jest absolutnie nieczuły.
Tak jak mówię, chyba nie jest świadomy tego, nie? Nie jest świadomy tego i chyba właśnie odnajduje tą miłość bardziej właśnie w osobie drugiej jego koleżanki z przeszłości, która mu chyba to jakby uzmysławia, tak? Jak w jakim świecie on żyje.
No dobrze, ale to drugie spotkanie z tą właśnie koleżanką z przeszłości, to jest spotkanie ze złem, to jest spotkanie z jakąś perwersją nawet. I powiązane też z bardzo ciekawym gdyńskim, jak najbardziej wątkiem historycznym, czyli ze spiskiem komandorów i z gdyńską katownią.
Tak, dokładnie. No tak się zdarzyło, że właśnie trafia do tej osoby, do tej swojej koleżanki, w której się kiedyś kochał, jak do takiej miłości, która chyba go, która zraniła wcześniej w przeszłości, ale która właśnie jest też jakby nasączona czymś takim grzechem, tak, którego wyczuwa. I który mi się wydaje, że instynktownie jakby ucieka od tego, tak? Instynktownie to ucieka i ten cały świat, który ona mu ofiaruje, który ona mu pokazuje, i tak dokładnie opisuje tak naprawdę, dając mu jakby wolną wolę do tego, czy może by tam został z nią, czy zmieniłby to wszystko, całe życie dla niej. Chyba tak naprawdę pojawia się pytanie przed nim takie, tak? Czy zostać z nią, czy wybrać to, co nam ofiaruje cały ten świat wartości, czy może właśnie wrócić do Alicji, tak?
Cały czas oczywiście w głowie ma ten spisek, już nie komandorów, a studentów.
No rzeczywiście, bo jeszcze jest spisek komandorów, tak?
Tak.
Tam jest spisek komandorów. Ta historia dziadka Marty jest oczywiście takim pobocznym akcentem w tym spisku komandorów. No bo spisek komandorów to wiadomo, to jest tak naprawdę, mamy tu konstrukcję związaną z żołnierzami wyklętymi, tak? Często mordowanymi właśnie w taki, a nie inny sposób. No,
więzienia, tortury, to wszystko
i tak dalej.
Tutaj
tu mamy, co prawda, taką osobę z drugiego planu, ale jednak takie rzeczy miały miejsce.
Ale też dotknięcie rodziny przez to, że ojciec był oprawcą, prawda?
Tak. Tutaj dziadek był. Ukochany dziadek, tak? Jak ojciec, co prawda. No właśnie, jakoś tak to jest powiązane ze sobą, że Marta jest powiązana z nim, a on jednak chyba jest w innym świecie żyje, tak? I przez coś jednak ta Polska jest jakby tutaj, w tym momencie jest taki mur pokazany. Znaczy tak, nie wiem czy pokazany, tak mi się wydaje. Jakiś duchowa przestrzeń, w której on się nie chce znaleźć, tak? Trochę chyba się dusi.
No właśnie, bo on chodzi po Gdyni, ale tak jak pan mówi, to taka duchowa przestrzeń, prawda? Bo jedna kobieta, druga kobieta, zbrodnia, zdrada, śmierć, perwersja, prawda? Tu miłość, trafia do księdza w końcu w odpowiednim, że tak powiem, momencie, już w Orłowie, i tutaj w ogóle zaczynają się dyskusje właśnie o apostołach, o religii.
Znaczy toczy się tutaj, ksiądz Grzegorz jest jakby żołnierzem Jana Pawła II, jest przecież Jan Paweł II był też wielkim orędownikiem dialogu między światem muzułmańskim, Koranu, a chrześcijaństwem. No i tutaj ci dwaj przyjaciele, ksiądz Grzegorz i tutaj Sip, którzy się przyjaźnią ze wcześniejszych lat, prowadzą właśnie tą rozmowę o ideologii tej chrześcijańskiej, a tak naprawdę o przekonaniu, o wierze prowadzą, tak? No i tutaj postać świętego Pawła jest tutaj takim dla nich takim kluczowym momentem w dziejach chrześcijaństwa.
Złoczyńca, który został apostołem.
Dla Siba jest on jakby osobą, która zmieniła chrześcijaństwo, tak? Ona przekonwertowała, przemieniła w ogóle istotę chrześcijaństwa. Przynajmniej on tak to rozumie. A pewnie rozumie to tak, bo po prostu nie wierzy w tą chyba istotę Chrystusa. Jest bardziej takim zakorzenionym w tym Starym Testamencie i chyba nie rozumie w ogóle tej istoty, na czym polega wiara chrześcijaństwa. I oni właśnie prowadzą tą dyskusję i akurat Piotr jest wrzucony w ten schemat tej takiej, bym powiedział, ideologicznej, teologicznej rozmowy między nimi.
No to już mają państwo, mówię do słuchaczy w tym momencie, jakieś wyobrażenie, czego dotyka ta książka. Coś z Dostojewskiego, coś z Chłaski i wszystko inne, o czym pan tu mówił. Natomiast ja bym chciała teraz zapytać troszkę o proces powstawania tego, bo wiem, że zaczął pan pisać już parę lat temu, napisał połowę książki do szuflady. Od czego się zaczęło? Co było właśnie jakby zaczynem tej całej historii?
No zaczynem na pewno były moje obserwacje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. I to jak te przemyślenia wszystkie inne i chyba ten okres cały, tak? W pewnym sensie rzeczywiście pierwszy etap książki powstał do 2010 roku. On się właśnie kończy na tym liście Brudzińskiego. W późniejszym okresie...
Czyli ofiary spisku komandorów, tak mówiąc najprościej, tak?
Tak.
Tego procesu, tu się to kończy. Później, przesłuchań i tak dalej.
Później jakoś tak los pokierował mną, że zacząłem pracować nad książką w późniejszych latach, tak? I ukończyłem ją znacznie później niż planowałem pierwotnie. Ja myślę, że koledzy też ze studiów prawniczych też tutaj zafascynowani tą pierwszą częścią, tak często mnie namawiali, żeby dalej pisać i tak dalej. No ja pisać jakiś bez takiej weny twórczej, bez takiego duchowego nie potrafię, więc to też musiało trochę potrwać, zanim
odnaleźli się w tych szpetnikach?
Tak, zdecydowanie się odnaleźli.
Ze swoimi problemami, kobietami, wiarą, ideologią,
patriotyzmem. Ja myślę, że w ogóle to była jeśli chodzi o pierwszy etap tej książki, on był traktowany bardziej jako taka historyczna powieść, a nawet polityczna, taka nawet nie sensacyjna, tak, ale bardziej polityczno-prawna w ten sposób. No ale dzisiaj takie słyszę głosy, że jest to powieść bardziej psychologiczna, obyczajowa. Mm-hmm. Coraz częściej takie...
Przechodząca pod koniec w thriller.
Tak, możliwe, że tak to wygląda. Chyba nie można tej powieści za bardzo zaszufladkować, w co to jest tak naprawdę, tej formy nie, takiej literackiej.
Nie można, ale warto by jednak wyjaśnić, czy słowo szpetnicy istniało w słowniku przed tym, zanim
nie,
pan tak
to jest, słowo? To nie jest.
Nie.
Jakby,
no, szpetota, szpetni, tak? Jak cynicy, jak ekscentrycy. Jak to tłumaczyć? A szpetnicy?
Ja myślę, że to każdy sobie może, jak chce, może tłumaczyć, tak? Bo można być szpetnym na zewnątrz, a w środku pięknym. Można być pięknym na zewnątrz i wewnątrz brzydkim, zgniłym. I tutaj myślę, że każdy może sobie zinterpretować tą postać, te wszystkie postacie, bo jest ich dosyć dużo tam, w własnej egzegezie, w własnej wykładni, tak? Tych osób.
Chciałam jeszcze zapytać o język, ponieważ używa go pan w bardzo oryginalny sposób, z mojego punktu widzenia. Czasem stosuje pan słowa, wydawało mi się z początku niezgodnie z ich znaczeniem, ale jak się tak wczytać, to jest to rodzaj metafory. Stosuje pan też słowa, które rzadko w literaturze występują, beletrystyce. Krótko mówiąc, stworzył pan własny język, który z początku może jakby jeżyć włosy na głowie, powiem szczerze. Ale ma swój urok też, ma swój sens, ma swoje właśnie znaczenie. Sporo dla mnie tautologii, na przykład fizjonomia oblicza, albo doprowadzenie ładu do porządku, czy odwrotnie tego rodzaju określenia. No krótko mówiąc, czy pan to zrobił celowo, czy pan tak czuje myśli, czy ma pan jakiś wzór, z którego pan czerpie literacki?
Ja myślę, że wszystko po trochu. To jest tak, że nawet jeżeli nie robiłem tego świadomie, czując bardziej tak to, albo widząc coś, to potem nawet i tak potem analizując to co zostało, to jest raczej przemyślane. Ale no, mi się wydaje, że jednak no, szczególnie ta taka literatura, gdzie ona nie jest jakby zamknięta w formach słownych, ona jest jakby otwarta i ona jakby buduje, poszerza te granice naszych wyobrażeń o rzeczywistości, albo pokazuje jakieś takie szczegóły i konstrukcje myślowe w inny sposób, no jest takim świadomym zabiegiem, nie? Mhm. Bo poszerzanie różnych naszych myśli, wyobrażeń w sposób literacki, artystyczny, myślę, że to jest coś, co kocham, tak? Coś, co lubię bardzo i w czym się tak odnajduję. Może to jest tak właśnie nie do końca z początku było świadomie, ale później świadomie zaakceptowane, tak? Czy choćby przeze mnie, czy później nawet na etapie edycji, tak? Jak najbardziej.
Doszło do wydania w Nowa RS. Wiem, że już pan kończy drugą powieść, tak? Też z tym wydawnictwem będzie pan współpracował?
Najprawdopodobniej tak. No, tutaj
A tutaj jak to było? Chętnie się zgodzili po pierwszym czytaniu? Trzeba było namawiać? To gdyńskie wydawnictwo.
To jest gdyńskie wydawnictwo. No i właśnie też tutaj musimy wrócić do jednego z bohaterów, tak? No bo przecież ta kamienica w tym miejscu, gdzie się dzieje ta akcja, no jakby tak powiązała mnie z tym wydawnictwem, bo rzadko się zdarza, żebym napisał coś kilkanaście lat wcześniej, 10 lat wcześniej. I bohater tej książki był w miejscu, w którym dzwoni do mnie mój wydawca, tak? Pomyślałem sobie, że to chyba nie może być jakiś
nie przypadek.
No
tak?
Dokładnie. I chyba właśnie to spowodowało, przynajmniej z jednym z czynników, że przynajmniej na tym etapie jest bardzo nam chyba miło współpracować, tak?
No i mamy już wydanych Szpetników. Maciej Kapuściński. To jest debiut. Delirium, tak? Nie zmienił pan tytułu? Czy...
Drugiej powieści?
Tak,
tak Delirium.
Delirium będzie następna. Ale jak rozumiem, jeszcze jest pisana, więc jeszcze można pisana. Zakosztować tej prozy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska, Jacek Puchalski. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.